Mówi się o nich, że są oczami i uszami sądu, kuratorzy sądowi. Na czym właściwie polega ich praca? Czy każdy z nas może mieć z nimi styczność? Z jakimi sprawami można się do nich zwrócić? Między innymi o tym w dzisiejszej audycji Masz Prawo. Marta Nazarko, dzień dobry. A naszymi gośćmi są dzisiaj Monika Kozłowska, kurator rodzinny.
Dzień dobry.
I Andrzej Szynkiewicz, kurator dla dorosłych.
Dzień dobry.
Oboje z Sądu Rejonowego w Białymstoku. Na początek może właśnie wyjaśnijmy te różnice między zadaniami kuratora rodzinnego i kuratora dla dorosłych.
Kurator dla dorosłych wykonuje orzeczenia w sprawach karnych, natomiast kurator rodziny w sprawach opiekuńczych i sprawach nieletnich. Generalnie praca polega na odwiedzaniu naszych podopiecznych w środowisku swoim rodzinnym i lokalnym.
Kurator dla dorosłych, czyli bardziej takim środowisku, gdzie dochodzi
przestępczym,
do przestępstw.
Tak. Są to osoby, które są prawomocnie skazane wyrokami sądu lub to też są osoby, które wyszły na warunkowe zwolnienie i mają dozór kuratora sądowego.
Kurator rodzinny, jak nazwa wskazuje, rodzina.
Wykonuje
dzieci.
Postanowienia sądu rodzinnego i pracuje z rodzinami, gdzie jest ograniczona władza rodzicielska. Pracuje również z osobami nieletnimi.
Jest jeszcze kurator społeczny. Na czym to polega?
Kurator społeczny współpracuje z kuratorem zawodowym. Tak jak sama nazwa mówi, jest to funkcja społeczna. Osoby nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków, natomiast sąd zwraca im koszty poniesione w trakcie sprawowanych dozorów lub wywiadów środowiskowych.
Czyli to są osoby, które też mają inną pracę na przykład?
Tak, to osoby, które na co dzień wykonują inny zawód generalnie lub też są osoby, które są już na emeryturze i ściśle współpracują właśnie z kuratorem zawodowym. Wykonują dużą część obowiązków też kuratora zawodowego.
To jest, rozumiem, ogromne wsparcie.
Tak, to są osoby, które bardzo nam pomagają w związku z tym, że mamy ograniczone też ustawą ilość sprawowanych dozorów i wywiadów środowiskowych, to te osoby wykonują część zadań za nas jakby, oczywiście w środowisku naszych podopiecznych.
I gdy kurator przychodzi i puka do drzwi, koniecznie trzeba go wpuścić?
Tak, tak.
Nie można udawać, że nikogo nie ma w domu?
Podopieczny ma obowiązek wręcz wpuszczenia kuratora do domu. Natomiast w praktyce są takie przypadki, że niestety tego domu nie jesteśmy wpuszczani po prostu.
Wiedząc, że ktoś jest, tak?
Tak, wiedząc, że ktoś jest, że za drzwi są jakieś odgłosy, że coś się dzieje w domu.
Są takie sytuacje, ale muszą was wpuścić?
Muszą. Skazany, który zostaje objęty dozorem kuratorskim, dostaje taką informację, takie obowiązki, w jakich godzinach musi kuratora wpuścić. I że obowiązek niewpuszczenia kuratora do miejsca zamieszkania związany są z sankcjami różnymi.
Czyli gdy ktoś nie wpuszcza kuratora do domu, a pan jest pewien, że ktoś jest w środku, to co wtedy?
Wtedy najczęściej wzywamy taką osobę do sądu, udzielamy jej pisemnego ostrzeżenia lub upomnienia, a jeżeli to nie skutkuje, występujemy z wnioskiem do sądu. Najczęściej to jest wniosek o zarządzenie kary w związku z uchylaniem się od dozoru. Niewpuszczenie kuratora do swojego domu, do miejsca zamieszkania jest jednoznacznie traktowane jako uchylanie się od dozoru.
Te wizyty, rozumiem, że są niezapowiedziane.
Tak, niezapowiedziane. Często jest tak, że szczególnie to dotyczy tych wywiadów środowiskowych, takich jednorazowych, których nie znamy podopiecznych naszych, idziemy tam po prostu nie uprzedzając wcześniej wizyt naszych. I możemy się nie zostać wpuszczeni albo możemy nie zastać takiej osoby w miejscu zamieszkania.
Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład w jakiś nietypowy sposób państwo zostali powitani w jakichś takich okolicznościach zaskakujących?
Bywają różne sytuacje. Może tutaj warto też wspomnieć, że kurator wykonuje swoje czynności zgodnie z postanowieniem sądu. Tylko i wyłącznie. Nie idzie z polecenia, nie wiem, pracownika socjalnego, nie idzie z polecenia szkoły, nauczyciela czy sąsiada. Tylko i wyłącznie wykonuje swoją czynność na wydane postanowienie sądu. Taką czynność wykonuje w ramach jednorazowych wywiadów środowiskowych lub sprawując nadzory już zgodnie z postanowieniem sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej na przykład lub z tytułu demoralizacji wobec nieletniego. Zwykle przy jednorazowych wywiadach osoby te nie spodziewają się kuratora, nie wiedzą, że może być taka wizyta z naszej strony. Są zwykle bardzo zaskoczeni.
Boją się?
Boją się, dziwią się, są oburzeni często. No i przyjmują nas w różnych, że tak powiem, strojach domowych, a czasami bez.
Były takie sytuacje.
Były takie sytuacje. Jeżeli jest sprawowany nadzór lub dozór, jak u kuratorów dla dorosłych, wówczas mogą przypuszczać, że ten kurator przyjdzie. Wówczas zachowują się nieco spokojniej i są jakby przygotowani na naszą wizytę.
Czyli tu, gdzie pani jako kurator rodzinny się pojawia, to często się zdarza, że te osoby nie mają świadomości, że w ogóle taka wizyta nastąpi. Bo to jest tak, jak pani mówi, na przykład wywiad środowiskowy zlecony przez sąd.
Zarówno kurator dla dorosłych, jak i kurator rodzinny przeprowadza wywiady środowiskowe. U kuratorów rodzinnych jest więcej takiej czynności, więcej wywiadów wykonujemy i może częściej też spotykamy się z takimi sytuacjami, że osoby nie spodziewają się kuratora zupełnie.
Gdy dochodzi już do takiej wizyty, trwa rozmowa, państwo musicie ocenić tę sytuację. Czy zdarza się tak, że ewidentnie widać, że ktoś coś udaje, kłamie, że to nie do końca te relacje w tej rodzinie tak wyglądają, jak próbują te osoby przedstawić? Czy państwo mają jakieś narzędzie, żeby to zweryfikować? Na instynkcie własnym się polega, no później trzeba na pewno jakąś notatkę, raport sporządzić z tej wizyty.
Sporządzamy wywiady środowiskowe i w trakcie tych wywiadów też weryfikujemy informacje. Zwykle są to rozmowy z pracownikiem socjalnym, też weryfikujemy informacje w szkole, na przykład w przedszkolu. Bardzo często też rozmawiamy z dzielnicową, z dzielnicowym, z funkcjonariuszem policji.
Więc macie taki szerszy obraz. Nie tylko to, co widzicie w danym momencie, w danej rodzinie, tylko ten obraz jest pogłębiony jakimiś dodatkowymi wywiadami, rozmowami z innymi ludźmi.
Zdarza się, że chodzimy na przykład po sąsiadach, współlokatorach. Także jest możliwość na przykład pójścia do miejsca pracy, zweryfikowania informacji.
Jak próbujecie zaczerpnąć tych informacji u sąsiadów, no to rozumiem, że już sąsiad nie ma takiego obowiązku prawnego was wpuścić. To jest jego dobra wola wtedy.
Ale zwykle wpuszczają.
I mówią? Jak to jest?
Mówią może bez personaliów.
Bo zazwyczaj pokutuje takie przeświadczenie, że nie chcemy się wtrącać do tych spraw sąsiedzkich, że wolimy przymknąć oko, nie powiedzieć może, nie zgłosić.
Kiedy ewidentnie jest sytuacja niepokojąca, wówczas sąsiedzi chętnie udzielają informacji.
A czy zdarza się, że sami ludzie się z czymś do was zgłaszają, z jakimiś problemami? Gdzieś coś widzą, znają państwa, bo państwo opiekujecie się określonymi rodzinami, przychodzicie do określonych osób. Wiedzą ludzie, kim państwo jesteście i na przykład czują, że potrzebują zgłosić jakąś sprawę. Mhm. Czy są takie sytuacje?
Są dosyć często, natomiast my nie mamy prawa też jakby udzielać informacji osobom postronnym i udzielać jakiejkolwiek formy pomocy. Natomiast środowisko lokalne bardzo często, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, dosyć chętnie współpracuje z kuratorem, bo generalnie nas znają osoby w tym środowisku i wiedzą, kim jesteśmy i wiedzą, że mogą z nami porozmawiać też anonimowo nieraz. Natomiast my nie udzielamy porad prawnych czy innego rodzaju porad i też takie informacje nie są dla nas potrzebne, tak? I nie możemy ich jakby też wykorzystać w tym postępowaniu wykonawczym.
Bo wy bardzo konkretne sprawy macie do zrobienia. Tak. Ściśle według wytycznych
My działamy sądu. Tylko i wyłącznie na postanowienie sądu i takie osoby kierujemy wówczas do odpowiednich instytucji, placówek. Proponujemy im na przykład napisanie pisma do wydziału rodzinnego lub do prokuratury, ewentualnie zgłoszenia się na policję.
Kuratorzy mają też dyżury podczas tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Zgłaszają się wówczas ludzie z jakimiś problemami?
Tak, bardzo często. Są to przeważnie osoby, które są ofiarami przemocy domowej. Większość tych osób zgłasza się właśnie w ramach tego tygodnia. Wtedy udzielamy informacji, jakie mają prawa i co mogą zrobić w takich sytuacjach, jeżeli przemoc domowa istnieje lub też inna forma przemocy. No i wskazujemy określone instytucje, miejsca, gdzie mogą się udać w celu, żeby uzyskać pomoc też u tych instytucji.
Kuratorzy mają często do czynienia z osobami, które popełniły przestępstwo. Kuratorzy rodzinni z rodzinami, w których też nie dzieje się najlepiej. Wiąże się to na pewno też z jakimś ryzykiem u państwa, z jakimś niebezpieczeństwem, zagrożeniem. Są takie sytuacje, w których państwo czujecie się zagrożeni?
Myślę, że bardzo często są takie sytuacje. Czasami mniej, czasami bardziej czujemy się zagrożeni. Też pracodawca zadbał o nasze bezpieczeństwo. Możemy korzystać z takiego urządzenia jak bezpieczny kurator.
Co to znaczy?
To jest taka aplikacja, takie urządzenie, takie można porównać to do urządzenia napadowego, tak zwanego. Po prostu mamy takie urządzenie, które jest jakby podłączone z firmą ochroniarską i w momencie zagrożenia możemy nacisnąć odpowiedni przycisk i wtedy ta firma zostaje poinformowana, że coś się dzieje złego u nas i jedzie z pomocą, tak?
Czyli jak w banku gdzieś taki pod stołem tajemniczy przycisk, który
To nie jest policja, ale jest to firma ochroniarska, która ma podpisaną umowę z nami, także...
Ma określony czas, kiedy musi przyjechać i nas wesprzeć.
A pamiętacie Państwo jakieś takie sytuacje, w których rzeczywiście czuliście się zagrożeni, po których może na przykład też zastanawialiście się, czy jesteście we właściwym miejscu?
Ja miałem kilka takich sytuacji w swojej pracy. Znaczy miałem takie jedno takie zdarzenie, jeszcze jak byłem na aplikacji kuratorskiej, to miałem zdarzenie dosyć nieprzyjemne. Właśnie byłem w takim wywiadzie z koleżanką, która była moim patronem i po takim zdarzeniu, które miało miejsce w miejscu zamieszkania podopiecznego, zastanawiałem się, co ja tu robię, czy jest sens pracować w takim zawodzie. Wtedy miałem taką świadomość, że jestem całkowicie osobą bezbronną, nie mam żadnych środków przymusu bezpośredniego. Jedyną rzecz, którą mógłbym zrobić w takiej sytuacji, to oczywiście oddalanie się z tego miejsca zamieszkania, tego pana. Ale miałem też taki przypadek, gdzie pan groził mi bronią. To też była sytuacja, pamiętam, że nogi mi się wtedy ugięły i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Wtedy, pamiętam, jak jechałem do domu, to byłem tak zestresowany, że zadzwoniłem do swojego przełożonego i właśnie pytałem, co mam z tym zrobić, nie? Chcę też jednocześnie dodać, że kurator jest też funkcjonariuszem publicznym, czyli mamy też ochronę prawną. Natomiast tej sytuacji opowiadałem przed momentem, to pan wtedy został skazany prawomocnym wyrokiem za groźby karalne wobec kuratora.
Czyli zadziałało tutaj właśnie, wtedy ta ochrona prawna zadziałała. To jest prawna, tak, żeby poczuć się bezpiecznie. Mhm. To już jest...
My nie mamy żadnych szans z takimi osobami, bo nasi podopieczni działają w sposób niekontrolowany i nieraz nieprzewidywalny, tak? I mogą mieć też różne...
Mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków. Państwo nie uprzedzacie,
narzędzia,
kiedy
różne, tak. Dlatego jesteśmy całkowicie bezbronni. Natomiast jedyną naszą taką bronią to jest taka rozmowa z taką osobą i próba jakiegoś załagodzenia konfliktu, tak?
Problemu. Warto podkreślić też, że chodzimy sami w pojedynkę. Funkcjonariusze policji chodzą parami.
Gdzieś w jednym z wywiadów też przeczytałam, jeden z kuratorów wyraził się w taki sposób, że tam, gdzie policja chodzi z bronią, my chodzimy z notesem i długopisem.
Mieliśmy taki przypadek w Warszawie. Koledzy z Warszawy opowiadali, że jedna osoba była poszukiwana. Był to taki przestępca, który działa w grupie zorganizowanej. No i był przez dłuższy czas obserwowany przez grupę policyjną, która w żaden sposób nie mogła wejść do jego domu. Natomiast pani kurator, która pełniła też dozór, była to dość drobna osoba, właśnie z tym takim przysłowiowym notesem i długopisem, za każdym razem wchodziła do jego miejsca zamieszkania i policja się bardzo dziwiła, jak ona to robiła, nie mając żadnych technicznych możliwości, tylko postaci właśnie tego notesu i długopisu. A panowie z policji, którzy mieli wszelkie środki, żeby tę osobę zatrzymać, robili to tak długo i że się sami dziwili, jak to możliwe jest, że kurator wchodzi sam, jest bezbronny, całkowicie zdany na swoje jakieś tam umiejętności działania, był w stanie taką osobę spotkać w miejscu zamieszkania.
A czy myślicie Państwo, że może potrzebne byłyby jakieś rozwiązania systemowe, które zwiększałyby bezpieczeństwo kuratorów?
Trwają prace w ministerstwie nad takimi rozwiązaniami aktualnie. Kiedy będzie efekt tych prac, trudno powiedzieć. Ale właśnie bezpieczny kurator jest tym
To ta aplikacja, o której mówiliśmy?
Tak? To urządzenie.
Tym
rozwiązaniem. Myślę, że poczekamy chyba na pracę ministerstwa.
Nadal państwo pracujecie w zawodzie, więc nie straciliście wiary.
Tak, nie straciliśmy. Idzie do dobrym kierunku, tak jak tutaj koleżanka mówiła. Natomiast powiem jeszcze taką ciekawostkę, że kurator w Polsce to jest jeden z nielicznych zawodów, który wykonuje większość czynności w miejscu zamieszkania podopiecznych. Z tego co wiemy, pozostali kuratorzy w Europie mają też środki bezpieczeństwa w postaci gazu na przykład, czy innych tam urządzeń. I generalnie większość czynności wykonują na terenie sądu swojego lub miejsca, gdzie pracują. A my na razie jesteśmy, bardzo dużo właśnie czynności wykonujemy, szczególnie kuratorzy rodzinni, wywiadów środowiskowych jednorazowych, które bardzo dużej ilości też obciążają pracę kuratorów i są takie czasochłonne, bo nieraz jest tak, że w rodzinach występują dzieci, trzeba też opisać sytuację szkolną, trzeba do szkół pojechać, tak, każdego dziecka też ustalenia porobić, jak się zachowuje na terenie szkoły, to jest bardzo czasochłonne i wymaga dużo czasu po prostu od kuratorów.
W trudnych sytuacjach też możemy jakby liczyć na pomoc policji, że w asyście policji na przykład idziemy na dozór, nadzór, czy ewentualnie sprawdzić sytuację w ramach wywiadu środowiskowego.
Czasem w mediach pojawiają się takie bardzo poruszające obrazy dotyczące odbierania dzieci rodzicom bądź jednemu z rodziców. Tutaj akurat właśnie patrzę na panią kuratora rodzinnego. No to na pewno jest za każdym razem bardzo emocjonujące przeżycie, również dla kuratora?
Bardzo. Jest bardzo emocjonujące, jest bardzo psychicznie wyczerpujące i fizycznie. Taka czynność jest tylko i wyłącznie robiona na zlecenie sądu. Tylko i wyłącznie postanowienie sądu decyduje o odebraniu dziecka. Kurator sam nie podejmuje takiej czynności, nie idzie z własnej inicjatywy wykonywać tę czynność. Przed wykonaniem tej czynności przygotowuje się, rozmawia z kierownikiem, z przełożonymi, z koleżankami, kolegami w pracy, konsultuje się, aby ta czynność była jak najlepiej wykonana dla dziecka.
Ale zdarzają się bardzo trudne sytuacje, tak? Związane z ogromnym ładunkiem emocjonalnym.
Zawsze. Zawsze nigdy nie ma tak, że wykonujemy czynność odebrania dziecka bez emocji. Emocje są po obu stronach, rodzice, matka, ojciec i zwłaszcza dziecko. Zwykle też są osoby postronne, obecne w trakcie tej czynności. Telewizja, radio, psycholog, policja. Często też rodzice nagrywają telefonem tą czynność, przeszkadzają kuratorowi, podsycają takie negatywne emocje. No, bardzo trudna czynność w naszej pracy.
Jakieś wsparcie psychologiczne państwo macie?
Tak, mamy wsparcie psychologiczne. Mamy to zapewnione w ustawie, że możemy korzystać z pomocy psychologicznej i taką pomoc możemy uzyskać w Centrum Pomocy Dziecka w Klanzie.
I rzeczywiście kuratorzy korzystają? Jest to przydatne? Widać, że jest to potrzebne?
Jest to potrzebne. W razie konieczności kuratorzy mogą z tego korzystać i wiem, że korzystają.
Gdy już dochodzi do jakiejś tragedii, często właśnie w tej przestrzeni publicznej pojawiają się oskarżenia, że ktoś czegoś nie zauważył, służby zaniedbały. Z drugiej strony zdarzają się też oskarżenia, że zabiera się dziecko zamiast rodzinie pomóc. Da się to jakoś wyważyć, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat.
To jest trudny temat. To jest też taki temat, który porusza wiele osób i zwykle kuratorzy jakby obrywają na koniec. Ale tutaj warto wspomnieć, że tak jak podkreślam cały czas, kurator działa tylko i wyłącznie na polecenie sądu, z postanowieniem sądu wykonuje swoje czynności tylko i wyłącznie.
No ale wcześniej opiniuje tę rodzinę i przedstawia sądowi.
Często te decyzje są, nie muszą być tożsame z tym, co kurator na przykład napisze. Sędzia sam podejmuje decyzje, może się posiłkować naszymi wywiadami czy sprawozdaniami, ale ostateczna decyzja należy do sądu.
Pani mówi, a tu kurator często obrywa. Właśnie kurator to cieszy się takim zaufaniem społecznym, ten zawód, państwo myślicie?
Kurator sądowy to jest utożsamiany z instytucją, która sama sobie nie cieszy się dużym uznaniem, tak, społecznym. Natomiast w trakcie sprawowanych dozorów, bo na początku to też jest taki lęk naszych podopiecznych przed wizytą kuratora, czy spotkaniem z kuratorem, który zawsze pierwsze spotkanie ma miejsce na terenie sądu, to też ta instytucja to wzbudza taki trochę lęk i niepokój. Natomiast bardzo często są takie sytuacje, gdy kończymy dozór, to dostajemy takie też podziękowanie na koniec, że dziękuję nam za ten czas, za tą współpracę, się nie spodziewali, tak, że na tym dozór kuratorski polega, że taka jest pana rola. On sobie inaczej trochę wyobrażał. Generalnie wszyscy podopieczni nasi myślą, że kurator to jest taka osoba, która wykonuje represyjne rzeczy, tak, wobec...
Bezduszna taka,
tak,
przyjdzie.
Bezduszna, tak, przychodzi jakaś osoba obca, która ingeruje w życie rodziny i czegoś tam chce. Natomiast generalnie nasza rola polega na tym, żeby te osoby rozpoczęły współpracę na takim pełnym zaufaniu, znaczy nie do końca, natomiast pewne rzeczy sobie jakby też ustalamy wcześniej i staramy się trzymać takiego planu pracy z podopiecznym, to przynosi efekty, aczkolwiek nie zawsze. Natomiast są sytuacje, gdzie te dozory faktycznie się kończą takim pozytywnym happy endem. Wtedy wierzymy w to, że w związku z tym taką pracę, którą wykonał pod nadzorem kuratora, on jest w stanie samodzielnie później wykonać po prostu.
A te relacje trwają później, dłużej, jak państwo zakończycie swoją pracę? Zdarza się, że się zawiązują jakieś takie bliższe znajomości?
Znaczy ja tu nie miałem takiej sytuacji.
Czy raczej staracie się tego unikać?
Staramy się unikać, natomiast widujemy podopiecznych w środowisku tym lokalnym, tak? I są sytuacje takie, że też rozmawiamy z nimi. Nie ma takiego dystansu, czy tam... Owszem, są różne przypadki, natomiast w większości przypadków jest tak, że jednak widzimy te osoby i widzimy też zmiany zachodzące w tych osobach. Jest to też dla nas bardzo ważne. I generalnie, przynajmniej na moim podwórku, mogę stwierdzić, że do tej pory większość podopiecznych, z którymi już zakończyłem współpracę, ma ze mną kontakt taki w środowisku lokalnym dobry. Widzimy się, rozmawiamy też i nic jakby do siebie nie mamy, tak?
Pani również ma takie doświadczenia?
Staram się, żeby te relacje jakoś pozytywnie się skończyły. To dużo zależy od podopiecznych też, czy chcą współpracować z kuratorem, czy nie. Myślę, że też media trochę przekazują taki obraz negatywny kuratora.
To może to się zmieni po tej audycji.
Mam nadzieję, dlatego tutaj też jesteśmy, żeby to się zmieniło. Chcemy dobrze dla swoich podopiecznych. Staramy się im pomóc, staramy się ich wspierać, ale to dużo zależy od nich. Czy oni skorzystają z tej pomocy i wykorzystają tą szansę.
Państwo spotykacie się z ludźmi o bardzo różnym statusie społecznym. Często to są rodziny niezwykle ubogie. Wciąż tak jest, czy nie?
U mnie takich rodzin o takim statusie to jest coraz mniej. Wręcz mam rodziny, które są dobrze sytuowane materialnie. I czasami człowiek sobie zadaje pytanie...
Czyli jakiś taki stereotyp tu panuje, że
tak.
To...
Kiedyś były takie sytuacje, że osoby szczególnie z tych socjalnych jakby osiedli, to były ubogie rodziny, gdzie tam bezrobocie trwa, karalność wielokrotna i faktycznie jest sytuacja trudna, materialna. Natomiast ja obecnie się nie spotykam z takimi rodzinami, wręcz przeciwnie. Są też osoby i rodziny, które są dobrze sytuowane i czasami się zastanawiam, że wydaje się, że wszystko te osoby mają, a jeszcze przy okazji też popełniają przestępstwa, z czego to też wynika. Natomiast no, nie mam u siebie akurat w referacie takich osób, takich rodzin.
Podzielam tutaj zdanie kolegi, że obecnie większość spraw toczy się w rodzinach bardzo dobrze usytuowanych, a jednak rodzice nie mogą dojść do porozumienia. Dzieci może tracą na tym, że mają wszystko, a nie mają tego ciepła rodzinnego i takiej bliskości z rodzicami. Czują się niekochane, zaniedbane emocjonalnie i szukają jakiegoś pocieszenia w środkach odurzających, w niepoprawnym towarzystwie, w zdemoralizowanym.
I dochodzi do przestępstw i problemów.
W rodzinie, dokładnie.
A kiedy państwo czujecie największą satysfakcję z waszej pracy? Rozumiem, że czujecie, skoro mimo tych wszystkich trudności nie rezygnujecie.
Ja czuję największą satysfakcję w momencie, jeżeli ten okres dozoru się kończy pomyślnie i dozorowany nie wchodzi w konflikt z prawem. To jest największa satysfakcja. I widzę namacalne dowody zmiany w zachowaniu podopiecznych, czy w ich sytuacji bytowej, zawodowej. I to jest największy sukces, moim zdaniem, kurateli sądowej. Natomiast wiadomo, że to, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, to wszystko w rękach i w głowie naszych podopiecznych. Jeżeli oni chcą coś zmienić, to mają bardzo dobrą okazję, że przy pomocy kuratora mogą to osiągnąć po prostu.
Ale mówicie państwo, że zdarza się dużo takich historii z happy endem.
Dużo, dużo.
Może w sądzie rodzinnym dużo tego nie jest, ale zdarzają się i bardzo cieszą.
To oby takich happy endów było jak najwięcej. I sobie i państwu tego życzę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję. Naszymi gośćmi byli Monika Kozłowska, kurator rodzinny, i Andrzej Szynkiewicz, kurator dla dorosłych. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.